Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o odporności nabytej i środkach poprawiających odporność. Zanim jednak opowiem o odporności i środkach poprawiających odporność, chciałabym przypomnieć o roli układu odpornościowego, jaki niszczy drobnoustroje chorobotwórcze i zapobiega rozprzestrzenianiu się zakażenia, stanowiąc różnorodny system mechanizmów, które pomagają zwalczać infekcje i chronią organizm przed chorobami także nowotworowymi. Zdolność organizmu do odróżniania składników własnego ciała zależy od grupy znaczników albo markerów białkowych, które znajdują się na powierzchniach komórek, znanych jako główny układ zgodności tkankowej. W organizmie człowieka ten zespół znaczników określany jest jako układ zgodności tkankowej i grupa ludzkich antygenów zgodności tkankowej, określane skrótem HLA, charakteryzujący się ponad 12 antygenami. Skład ludzkich antygenów zgodności tkankowej jest cechą dziedziczną, dlatego im bliższe pokrewieństwo, tym większe podobieństwo antygenów zgodności tkankowej i tkanki pochodzące od tego samego człowieka lub identycznych bliźniąt mają takie same antygeny zgodności tkankowej. Każde uszkodzenie ciała, skóry i błon śluzowych przewodu pokarmowego czy układu oddechowego, także w innych narządach lub układach, może być miejscem wnikania czynników chorobotwórczych, które jeśli nie zostaną zniszczone w miejscu wniknięcia lub we wrotach zakażenia, mogą szybko rozprzestrzeniać się w organizmie. W momencie wnikania czynnika chorobotwórczego rozpoczyna się jednocześnie mobilizacja odporności tak zwanej swoistej, czyli odporności nabytej, która często potrzebuje kilku dni, chociaż mechanizmy raz uruchomione stają się dość szybko skuteczne w walce z czynnikami chorobotwórczymi. Znane są dwa rodzaje odporności swoistej, komórkowa i humoralna. W mechanizmach odporności swoistej ważną rolę odgrywają komórki zwane limfocytami i fagocytami albo komórkami żernymi, których rola polega na bezpośrednim atakowaniu drobnoustrojów lub innego czynnika chorobotwórczego. Drugi rodzaj odporności nabytej, w tym odporność humoralna, uwarunkowana jest przez wytwarzane przez krwinki białe limfocyty przeciwciała specyficzne, których zadaniem jest niszczenie czynników chorobotwórczych. W ludzkim organizmie znajduje się około 1 biliona limfocytów, małych białych ciałek, obecnych także we krwi, wśród których wyróżniane są limfocyty T i B. Limfocyty T, podobnie do innych krwinek, powstają w szpiku kostnym, jednak na swej drodze do układu chłonnego początkowo dostają się do grasicy, gdzie dojrzewają. Naukowo krwinki określane jako komórki immunologicznie kompetentne są zdolne do odpowiedzi immunologicznej. Wyedukowane w gruczole grasiczym komórki układu odpornościowego reagują na odpowiednie antygeny znajdujące się na powierzchni komórek zaatakowanych przez wirusy czy bakterie. Zdolność do rozpoznania obcych antygenów zależy od specyficznych receptorów białkowych znajdujących się na limfocycie określanych literką T. Znane są trzy rodzaje limfocytów, w tym te nazwane cytotoksycznymi, które rozpoznają komórki bakterii albo wirusów. Wyróżniane są też limfocyty nazwane pomocniczymi, uwalniające związki pobudzające pracę pozostałych krwinek białych. Ponadto występują także limfocyty supresyjne oraz hamujące odpowiedź immunologiczną, których praca polega na regulacji siły odpowiedzi układu odpornościowego. Jak wspominałam, nabywanie kompetencji immunologicznej odbywa się w grasicy, jaka jest niewielkim gruczołem znajdującym się w przedniej części klatki piersiowej, która pełni co najmniej dwie funkcje, z których jedną jest szkolenie krwinek białych, czyli limfocytów. Instruktaż dla krwinek białych przebiega w ostatniej fazie życia wewnątrzmacicznego i kilku miesiącach po urodzeniu dziecka. Grasica jest też gruczołem wydzielenia wewnętrznego, uwalniającym hormony, w tym tymozynę, która wpływa na czynność limfocytów z chwilą, gdy opuszczają one grasicę. Pod wpływem tymozyny zamyka się końcowy etap dojrzewania i rozwoju komórek odpowiedzialnych za niszczenie drobnoustroju wraz z rozpoczynaniem aktywności obronnej. Tymozyna ponadto wpływa pobudzająco na inne narządy, a właściwie cały układ pod wzgórze, przysadkę i nadnercza oraz pobudza wytwarzanie podwzgórzowego hormonu wyzwalającego dla przysadkowego hormonu luteotropowego, warunkując poprawne funkcjonowanie tegoż układu pod wzgórze przysadka gonady. Dokrewną aktywność komórek grasicy wspomagają także inne hormony, w tym hormon wzrostu, prolaktyna, enkefaliny, tyroksyna, estrogeny, które występują w stężeniach fizjologicznych. Mimo że fizjologicznie dochodzi do postępującego zaniku grasicy, jednak narząd ten nadal czynny ulega niewielkim zmianom do 40 roku życia. Do postępującego z wiekiem zaniku przyczyniają się różnego rodzaju czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, zwłaszcza ostre i przewlekłe infekcje, zbyt częste prześwietlanie promieniami rentgena, leczenie środkami chemicznymi, w tym antybiotykami, hormonami płciowymi, preparatami antykoncepcyjnymi, także wpływ ma niedożywienie oraz zatrucia, nadmierny wysiłek fizyczny, niedotlenienie, ponadto duża ilość szczepień niepoprzedzonych badaniem wydolności układu odpornościowego oraz nadmierne zażywanie preparatów poprawiających odporność czy też innego typu. Bardzo agresywne pobudzenie układu odpornościowego nowoczesnymi preparatami, takimi jak substancje rodzaju interferonu czy limfokiny, albo usunięcie grasicy, migdałków podniebiennych czy śledziony. Grasica, gruczoł dokrewny, jak i miejsce powstawania limfocytów, stanowi więc ważny ośrodek powiązań czynnościowych pomiędzy układem odpornościowym, układem hormonalnym i nerwowym, co pozwala na dostosowanie działań układu odpornościowego do zmieniających się potrzeb organizmu w różnych okresach jego rozwoju, aktywności biologicznej i starzenia oraz ciągłej konfrontacji ze zmieniającymi się wpływami środowiskowymi. Niedobory dokrewnej aktywności grasicy prowadzą do rozkojarzenia sieci nerwowo-hormonalno-odpornościowej z występowaniem objawów niedoborów odpornościowych i zaburzeń hormonalnych charakterystycznych dla starzenia się organizmu wraz z hamowaniem procesów regeneracyjnych, wzrostem podatności na infekcje, choroby autoagresyjne i nowotworowe. Chorym niekiedy podawana bywa tymozyna w nadziei zahamowania postępu choroby nowotworowej w drodze mobilizacji mechanizmów odpornościowych. Preparatem zawierającym wyciąg z grasicy cielęcej jest TFX, który ma poprawiać siły odpornościowe, który jest jednak przeciwwskazany u niektórych chorych, zwłaszcza uczulonych na białko zwierzęce. Oczywiście wskazania do leczenia hormonami grasicy muszą być określone przez lekarza specjalistę. Wiadomo, że do zaniku grasicy doprowadza stres stymulujący wydzielanie hormonów tzw. stresowych, czyli adrenaliny, hormonów kory nadnerczy, prowadzące do destrukcji grasicy, natomiast przeciwwagą dla stresu są wydzielane endorfiny i enkefaliny, związki wytwarzane w ośrodkowym układzie nerwowym, a także przez limfocyty i białe ciałka krwi, w odpowiedzi na bodźce stresowe, stanowiąc przeciwwagę dla stresu. Prawdopodobnie różnice w wydzielaniu szkodliwych czynników stresowych i hormonów antystresowych zależą od umiejętności świadomego działania podczas stresu. Odporność komórkowa polega na mobilizacji krwinek białych, które niszczą czynniki chorobotwórcze, przy czym za odporność komórkową odpowiadają komórki zwane makrofagami oraz wspomniane już limfocyty T, które w grasicy przeszły przeszkolenie, nabywając zdolność atakowania niebezpiecznych czynników, jak na przykład wirus, który wniknął do komórki i jest przez nią rozłożony, a cechy charakterystyczne wirusa są transportowane na powierzchnię komórki, przez co staje się ona obca dla organizmu i niszczona wraz z atakującym wirusem. Krwinki białe, określone jako cytotoksyczne lub naturalne limfocyty zabijające, niszczą komórki zakażone wirusem albo zmienione nowotworowo. Nieustannie wojujące krwinki wytwarzają też różne substancje, m.in. limfokiny albo limfotoksyny, szczególnie toksyczne dla komórek nowotworowych. Za chwilę opowiem o odporności humoralnej. Powstawanie przeciwciał jest nadal dla badaczy fascynującym, ale także bardzo skomplikowanym procesem. Przeciwciała są specjalnie zbudowanymi białkami, które powstają w reakcji na obcy czynnik zwany antygenem. Powstające przeciwciała krążą długo po eliminacji infekcji, a także w przypadku nowego ataku drobnoustrojów są gotowe do podjęcia obrony organizmu. Chociaż same przeciwciała nie niszczą bezpośrednio czynników chorobotwórczych, ale odnajdując je, powodują ich niszczenie przez przedstawione komórki układu odpornościowego. Przeciwciała należą do tzw. immunoglobulin, które dzielone są na 5 klas, w tym wyróżniane immunoglobuliny G, A, M, D i E. Około 75% przeciwciał w organizmie człowieka należy do klasy immunoglobulin G, które rozpoznają obcy antygen dla naszego organizmu. Różnorodność przeciwciał jest ogromna, także układ odpornościowy potrafi rozpoznawać wiele antygenów. Pierwszy kontakt z antygenem, czyli bakterią czy wirusem lub innym czynnikiem toksycznym, prowokuje odpowiedź immunologiczną określaną jako pierwotna i po pewnym okresie latencji potrzebnym do wytworzenia przeciwciał, ich liczba stopniowo wzrasta, osiągając poziom szczytowy, po którym następuje spadek. Po pierwszym kontakcie z antygenem przeciwciała powstają w okresie od 3 dni do 14 dni. Ponowny kontakt z czynnikiem szkodliwym prowokuje tak zwaną wtórną odpowiedź immunologiczną, do jakiej może dochodzić nawet po długim okresie czasu, po miesiącu, nawet po latach, która ponadto jest znacznie szybsza od pierwotnej. Szybka reakcja na powtórną infekcję, czy to bakteryjną, czy wirusową, powoduje, że zazwyczaj nie dochodzi do ponownego zachorowania na chorobę jak odra czy ospa, gdyż wytworzone elementy układu odpornościowego niszczą drobnoustroje, zanim dojdzie do rozprzestrzeniania się ich w organizmie. Mechanizm powstawania przeciwciał, jak wiadomo, został wykorzystany w profilaktyce za pomocą szczepionek przeciwbakteryjnych lub przeciwwirusowych, chociaż odporność po szczepieniach jest mniej trwała niż po przechorowaniu choroby zakaźnej, co z kolei wymaga powtarzania niektórych szczepień. Po podaniu szczepionki organizm mobilizuje układ odpornościowy do powstawania przeciwciał przeciwko antygenom zawartym w danej szczepionce i przetrwanie odporności jest spowodowane istnieniem specjalnych komórek pamięci immunologicznej, które są wrażliwe na specjalne cząstki. Jednak obecnie produkcja szczepionek zmienia się. I według nowych doniesień nowe szczepionki mają mieć różną od poprzednich strukturę, a mianowicie mają zawierać cząsteczkę mRNA. Jedna z niemieckich firm ma być pionierem w wykorzystaniu mRNA do wytwarzania szczepionek, a nawet wytwarzania leków na raka. Badania są co prawda w fazie testów klinicznych, jednak mają dawać nadzieję. Jak wiadomo, kwas dezoksyrybonukleinowy, tak zwany DNA, jest nośnikiem informacji genetycznej i koduje geny charakterystyczne dla każdego z nas, definiując w dużej mierze, kim jesteśmy. Pomiędzy DNA a białkiem pośrednikiem jest właśnie cząsteczka mRNA, powstająca na matrycy DNA. Będąc pośrednikiem pomiędzy informacją genetyczną zawartą w DNA a białkiem. Od jakiegoś czasu naukowcy próbują wykorzystywać mRNA do produkcji leków oraz szczepionek na różne choroby, co zapewne wymaga nie tylko badań, ale sprawdzenia konsekwencji takiej ingerencji, co może mieć poważne konsekwencje. Po obecnie podawanych szczepieniach zdarzają się co prawda ponowne zachorowania na grypę albo inne infekcje, jakie są skutkiem zakażenia innego rodzaju wirusami albo też mutacją, nawet z niewielkimi zmianami w ich budowie, która uniemożliwia rozpoznanie antygenu przez przeciwciało. Poza uodpornieniem czynnym przez podanie szczepionek istnieje możliwość uodporniania biernego, polegająca na przyjęciu gotowych przeciwciał wytwarzanych przez inny organizm. Surowica albo gamma globuliny zawierające przeciwciała otrzymywane są od człowieka albo zwierząt, chociaż podanie surowicy zwierzęcej może być ryzykowne, zagrażając wystąpieniem choroby posurowiczej, która jest rodzajem uczulenia na obce białko. Ponadto odporność bierna jest chwilowa i zanika razem z przeciwciałami, gdyż organizm sam ich nie wytwarza. Istniejąca bierna odporność jest przekazywana dziecku w łonie matki, gdyż matczyne przeciwciała klasy IgG, przechodząc przez łożysko, zaopatrują najpierw dziecko w okresie życia zarodkowego, następnie noworodka w pewne elementy obrony immunologicznej, które są czynne do momentu, kiedy dojrzewający układ odpornościowy dziecka zaczyna pełnić swoje funkcje. Niemowlęta karmione piersią otrzymują także immunoglobuliny, zwłaszcza IgA, czyli immunoglobuliny A wraz z mlekiem matki, co zapewnia odporność szczególnie na infekcje żołądkowe i litowe, ale także na inne zakażenia. Wiele elementów układu odpornościowego bierze udział w zwalczaniu także komórek nowotworowych, gdzie największą rolę odgrywają komórki określane NK, z angielskiej nazwy natural killing, czyli naturalni zabójcy, jak też cytotoksyczne limfocyty T, które wytwarzają związki interleukiny aktywujące białe ciałka, zwane makrofagami, i komórki zmienione nowotworowo. Makrofagi, białe ciałka, wytwarzają także czynnik określany mianem martwicy nowotworów. Komórki NK mogą atakować także komórki zmienione nowotworowo lub zakażone wirusem, chociaż komórki zmienione nowotworowo zabijane są tylko w początkowych okresach choroby nowotworowej. Natomiast w przypadku choroby zaawansowanej są już niestety znacznie mniej aktywne w porównaniu z osobami zdrowymi. Za chwilę opowiem jeszcze o poprawie odporności. Organizm z uszkodzonym układem odpornościowym nie potrafi sprawnie eliminować zakażeń wirusowych, bakteryjnych czy usuwać zmienionych nowotworowo komórek, podczas gdy prawidłowa czynność tego układu pozwala na skuteczne usuwanie wszelkich zagrożeń ze strony drobnoustrojów i innych toksycznych czynników środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Na czynność układu immunologicznego ma wpływ wiele czynników. Wśród nich ogromny negatywny wpływ ma niedożywienie, chociaż także nadmierne spożywanie niektórych składników pokarmowych może mieć wpływ niekorzystny i znany jest niszczący wpływ takich czynników jak alkohol, nikotyna, narkotyki, wszelkiego typu zakażenia, zanieczyszczenia środowiska, szczególnie metale ciężkie jak ołów, kadm, rtęć, cynk, miedź oraz pyły, związki siarki, azotu, jak i powszechnie stosowane pestycydy. Ostatnio szczególnie zwraca się uwagę na eliminację stresów i negatywnych emocji osłabiających odporność. Oczywiście wpływ ma dieta, odpowiedni stan zdrowia i wysiłek fizyczny. Na rynku farmaceutycznym jest wiele produktów, niekiedy bardzo nowoczesnych i bardzo drogich, o działaniu pobudzających i modyfikującym układ odpornościowy, poprawiającym także odporność przeciwzapalną, o działaniu antyoksydacyjnym, przeciwmiażdżycowym, wśród których do naturalnych najpierw wymienię takie jak jeżówka, wykazująca działanie przeciwbakteryjne czy przeciwwirusowe, znana jako echinacea, gdzie zawarte polisacharydy odgrywają główną rolę w zapobieganiu wnikania wirusów do komórek naszego organizmu. Wymieniane są także poprawiające odporność, jak już mówiłam, wyciągi z grasicy. Innym poprawiającym odporność preparatem, obecnie znanym pod różnymi nazwami, jest wyciąg z wątroby rekina, zawierający alkiloglicerole, które poprawiają czynność krwinek białych. Ponadto osobom chorym podawane są immunoglobuliny oraz od dawna znane naturalne produkty, takie jak czosnek, cebula, aloes, miód, pyłek pszczeli, melisa, rumianek, preparaty tołpy i wiele, wiele innych. Duże znaczenie dla poprawy odporności ma odpowiednia dieta bogata w produkty wzmacniające układ odpornościowy, w tym zawierający pełnowartościowe białko i aminokwasy potrzebne do wytwarzania przeciwciał. Białko zawierające niezbędne aminokwasy występuje w czerwonym i białym mięsie, w rybach i w roślinach strączkowych. Należy jeść także dużo warzyw bogatych w błonnik, witaminy, antyoksydanty, które zmniejszają ilość wolnych rodników, a także dużo owoców, wśród których szczególnie polecane są ciemne, czerwone, fioletowe, zawierające flawonoidy. Wskazana jest oczywiście witamina C, najlepiej naturalna, obecna w warzywach i owocach. Witamina C w suplementach czy w lekach jest często połączona z rutyną, która uszczelnia naczynia krwionośne. W diecie wskazane są oczywiście węglowodany złożone, obecne w pełnoziarnistym chlebie, makaronach, kaszach, a i także w warzywach jak sałaty, kapusta, brokuły, kalafiory, zielony groszek, szpinak, cukinia, papryka, które bogate są szczególnie w błonnik i witaminy oraz substancje mineralne. Z owoców można wymieniać bardzo dużo, nasze jabłka, gruszki, ale także owoce pochodzące z innych krajów, kiwi, banany, chociaż one są mniej wskazane ze względu na cukier zawarty w tychże owocach. Polecane w diecie są także naturalne, nierafinowane tłuszcze roślinne. Oliwa z oliwek, olej rzepakowy bogaty w kwasy omega-3, obecne także w rybach, orzechach włoskich, pestkach dyni, czy zawierające także w ziarnach błonnik, który ma działanie oczyszczające organizm z toksyn i kwasów żółciowych i metali ciężkich. Wskazane jest oczywiście ograniczenie wszelkiego rodzaju używek, a także leków dających objawy uboczne, w miarę możliwości powinny one być pochodzenia naturalnego. Do tego konieczny jest 8-godzinny sen, naturalny, który regeneruje organizm i układ immunologiczny. Poprawia odporność odpowiedni dla stanu zdrowia i wieku, wysiłek fizyczny oraz sauna. Ostatnio szczególnie zaznaczona u podstawy nowej piramidy jako podstawa zdrowego stylu życia i odżywiania wraz z odpowiednim ubieraniem się w zależności od pory roku i temperatury otoczenia. Poza już wymienianą echinaceą także są wskazane takie preparaty zawierające żęszeń, który działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, z owoców szczególnie wymieniany grejpfrut i granat. Proporcje warzyw do owoców, jak już mówiłam, także wielokrotnie powinny być 3 do 1, czyli na 3 części warzyw i 1 część owoców ze względu na zawarty w owocach cukier. Oczywiście warzywa i owoce powinny być uprawiane w sposób ekologiczny. Wzmacnia układ odpornościowy wymieniany już czosnek, który ma właściwości także antybiotyczne i szereg witamin. Wśród wpływających na poprawę odporności oczywiście wymieniane są kwasy omega-3 we wspomnianych już olejach i rybach. Dzienne spożycie omega-3 u dorosłych powinno wynosić około 1000 mg. Poza omega-3 zawartych w rybach wskazany jest także olej z wątroby dorsza, który oprócz omega-3 zawiera także witaminy A, D i E. Wzmacniające także koncentrację, skupienie uwagi, zwłaszcza w okresie wzmożonej pracy umysłowej, fizycznej. Nie potrzeba przypominać o roli innych owoców, zwłaszcza takich jak malin, czy czarna albo czerwona porzeczka, borówki i zawierające witaminy i mikroelementy, a także zawierający aktywny polisacharyd aloes, który poprawia odporność. Silne właściwości mają także miody i propolis, zawierające nie tylko witaminy C, E, B, A, D3, ale także cynk, selen, miedź, żelazo, a także inne związki, które poprawiają odporność. Zwłaszcza w stanach infekcji ważne jest także przyjmowanie cynku i żelaza. Działanie poprawiające odporność mają także zioła jak bzu czarnego, rumianek, lipa, krwawnik pospolity, mięta pieprzowa czy owoc dzikiej róży zawierający duże ilości witaminy C i wiele innych, których nie sposób wymienić w jednym programie. Bóg zapłać za uwagę, z Panem Bogiem.